Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Partnerem audycji jest Ręk, hurtowy rynek kwiatów, artykułów florystycznych, ogólnospożywczych, a także owoców i warzyw.
Prawie 8 minut po godzinie 11. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. W studiu Katarzyna Bellingham.
Dzień dobry, witam.
Ogrodniczka. Już pojawiło się pierwsze pytanie, ale zanim przejdziemy do pytań, to temat, nazwijmy to, zadany przeze mnie dziś. W sobotę byłem na dniu otwartym w ogrodach Katarzyny Bellingham. Sporo ludzi było, słuchałem wiele pytań. One głównie dotyczą roślin ozdobnych, kwiatów. Mało jest pytań o warzywa, więc postanowiłem, dobrze, to w tę rundę krótką poświęcimy warzywom, bo najważniejsze teraz zabiegi wokół warzyw to?
Ja myślę, że teraz najważniejsze zabiegi to jest odchwaszczanie i podlewanie. I gdzie się da, i to jest ściółkowanie, bo my cały czas te plony, które na przykład na długo zostają w ziemi, powiedzmy kapusta, tak, na przykład.
Ta późno.
Ogólnie kapusta, tak. Kapusta wiosenna tak zwana, czy wczesnoletnia, żeby to uściślić, to już jest w naszym garnku, już jest na talerzu, także już to zbieramy, to jest wspaniałe. I też warto, drodzy Państwo, zawsze warto uprawiać warzywa właśnie na różne pory roku, dlatego, bo są dostępne odmiany, które wcześniej dojrzewają, są odmiany, które dojrzewają średnio wcześnie lub późno i fajnie jest, jeżeli macie wystarczająco miejsca, czy to jest skrzynia taka drewniana, czy to jest nawet no oczywiście w ogródku warzywnym to by było już fantastycznie, ale no, w każdej skrzynce można coś uprawiać. Ale spróbować to rozciągnąć na jak najdłuższy sezon i niekoniecznie też czekać do tego momentu, jak te warzywa będą ogromne, przerośnięte, będą miały twarde liście albo same będą twarde, jeżeli to na przykład jest marchew czy pietrucha, że już będą takie twarde, że tylko piłą spalinową to można do garnka posiekać. Jedzmy te warzywka, póki są jeszcze młode.
Mhm. Powiedziała pani o ściółkowaniu. Widziałem zagony warzywne u pani w ogrodzie rzeczywiście ściółkowane. Każdą roślinę można ściółkować? Każde warzywo można ściółkować i należy ściółkować?
Można, tylko nie zawsze pozwala na to miejsce w ogrodzie i, że tak powiem, taka praktyczność. Bo na przykład weźmy pod uwagę takie uprawy, które bardzo szybko zaczynają dojrzewać. Na przykład sałata, powiedzmy, no rzodkiewka, tak? Coś, co bardzo szybko wysiewamy i jemy. Bardzo krótki ten okres czasu jest pomiędzy tymi czynnościami. Więc wtedy oczywiście takie ściółkowanie, póki się za to zabierzemy, to czasami jest takie, że właściwie trzeba już je zbierać. Więc w tych momentach raczej bym się tym nie przejmowała. Ale właśnie, jeżeli mamy uprawy, które zostają w gruncie na dłużej, tak jak wspominałam, te wszystkie kapustne, no bo to są te jarmuże, brukselki, brukułki, czy sama kapusta. Później na przykład
ogórki
to też jak najbardziej, chociaż to są też szalone, to szybko, prawda, wszystko się dzieje z nimi, ale dynie jak najbardziej, bo one bardzo długo zostają, prawda, aż do momentu tak naprawdę, jak ich liście już samoistnie, że tak powiem, umrą od kiepskiej pogody i cały czas jednak te dynie są na pędzie, czasami do października, prawda, więc to jest długi, długi okres. Również kabaczki, cukinki, tak?
Dynia zwyczajna.
U nas też my ściółkujemy pomidory w tunelu. No, drodzy Państwo, ściółkowanie to jest nasz największy przyjaciel. Dlatego, bo po pierwsze, już nie mówię o tych chwastach, które po prostu nie dostają światła słonecznego, więc nie rosną, no bo nie mogą, no bo jeżeli nie będą
albo
miały...
słabiej rosną przynajmniej.
Znaczy, jeżeli chodzi o takie rzeczy, jak o takie rośliny jak pesz, to oczywiście nie ma tak łatwo na świecie, ale faktycznie można go wyciszyć, można go sporo osłabić, bo możemy również ściółkować. My ściółkujemy akurat takimi organicznymi jakimiś materiałami, jak słoma, jak obornik przekompostowany przynajmniej 6 miesięcy, jak nasza własna ziemia liściowa, również trawa przekompostowana, którą ścinamy, jak już jest dosyć wysoka, powiedzmy metrowa na naszej łące i później to bardzo porządnie podlewamy, zakrywamy plastikową plandeką i to się tak fajnie nie przekompostowuje. Na następny rok to jest naprawdę dobra ściółka. Można również używać ściółek nieekologicznych, czyli takich, które się nie rozkładają. I to jest na przykład, oczywiście, agrowłóknina. Wiadomo, że agrowłóknina, najgorsza rzecz jest taka, że jest brzydka i to jest największy problem. Ale jeżeli sobie wyobrazimy uprawę na przykład na takiej dużej rabacie dyni czy ogórków, po jakimś czasie i tak ta dynia zarośnie ten cały obszar, czy ogórki liśćmi i nie będzie widać tak naprawdę tej agrowłókniny. To po pierwsze, a po drugie te korzyści są o wiele ważniejsze niż, że coś wygląda ładnie czy brzydko, bo naprawdę, jeżeli macie Państwo ogródki w nowych miejscach, a no w Polsce nie ma tak jak w Anglii, że ogródy mają po 1500 czy 300 lat, nie ma tak dobrze. My mamy te ogródki i te działki zazwyczaj w nowych miejscach i tamtych, te zapasy nasion, jakichś chwastów, to wystarcza na kolejne 1000 lat, więc tam jest więcej chwastów na takich nowych miejscach. Także ja myślę, że spokojnie można piepary pierwszych lat przeżyć to, że może coś nie wygląda ładnie, a bardziej pomyśleć o praktyczności.
Pani promuje ekologiczne ogrodnictwo i niestosowanie środków chemicznych w ogrodzie. I pewnie nasi słuchacze jeszcze w przypadku roślin ozdobnych dopuszczają możliwość stosowania herbicydów czy fungicydów, ale w przypadku warzyw już nie. Jednym z takich rozwiązań, które zauważyłem u pani, to jest okrycie, był okryty szczypior siatką przeciwko owadom. Wiem, że stosuje się także okrywanie w lipcu i sierpniu marchwi, czy pietruszki, selerów, tych roślin, które bardzo lubi pałusznica marchwianka bodajże. Tak,
tu pałusznica jest tym kryminalistą, potem przy tych wszystkich cebulowych roślinach to jest śmietka. Mamy takie piękne, uwielbiam te nazwy polskie, po prostu chciałam sobie kiedyś tak powtarzać. Śmietka. Tak, i to nie jest takie trudne, powiem państwu. W ogóle nie ma opcji używania chemii na naszych warzywach, bo wkładamy w to tyle czasu i tyle pracy, że jeżeli będziemy na te nasze warzywa sypać chemię, to ja po prostu nie rozumiem, po co my to w ogóle robimy. Możemy iść i na każdym kroku, my mieszkamy na Kaszubach, na każdym kroku sklep otwarty 24 godziny na dobę. My akurat mamy bardzo dobrze, bo to jest rozwiązane wspaniale. I po co my mamy to w ogóle uprawiać? Także faktycznie idziemy w stronę ekologii, jeżeli chodzi o warzywa, ze względu na siebie, tak, na swoje własne zdrowie.
Ale co okrywamy w takim razie?
No okrywamy przede wszystkim teraz, okrywamy tą marchew. Tylko, że nie okrywamy jej właściwie od góry, no bo marchew bardzo szybko rośnie, ma te swoje pióropusze, szybko się rozwijają. Dobrze, to skoncentrujmy się przez chwileczkę na marchwi, bo to jest bardzo fajny przykład właśnie takiego sposobu ekologicznego. Przede wszystkim, jeżeli macie państwo w swoim warzywniku problem z jakąś rośliną, która jest przez coś zjadana, przez jakiegoś robala, jak to się mówi potocznie, to musicie oczywiście sprawdzić albo w encyklopedii, albo na internecie przede wszystkim, co to jest za przeciwnik, co to jest za problem, co to jest za wróg, tak? No bo to jest akurat w tym momencie państwa wróg, bo zjada waszą marchewkę. Więc jeżeli zidentyfikujecie tego robala, który wam zjada marchewkę, no my akurat wiemy, że to jest pałuśnica, marchwianka, to możecie bardzo dużo już sobie o tym osobniku, o tych owadach przeczytać. I jak przeczytacie o ich cyklu, jak on żyje, jak on ma obloty, kiedy on, że tak powiem, co robi, to macie właściwie już asa w rękawie i już nie musicie się niczym martwić, bo akurat taka marchwianka, pałuśnica marchwianka ma właśnie obloty czerwiec, lipiec, takie najmocniejsze. Oblot to oznacza to, że leci sobie taka czarna muszka, akurat wiemy, że ta leci na wysokości około 60 centymetrów nad ziemią i ona sobie leci i ona sobie szuka marchewek. Więc jeżeli, no to już pierwsza rzecz. Wiedząc, że ona leci na wysokości 60 centymetrów, ustawiamy fizyczną zaporę. Tak? Po prostu ja wiem, że Monty Don nawet ustawiał kartony dookoła swoich, no to też raczej jeszcze razem z tą agrowłókniną, to w ogóle ten ogródek by wyglądał bardzo kiepsko.
Monty Don to jest prowadzący program na BBC Two, Gardens World.
Tak jest. O, ja myślę, że wszyscy go znają. Jest takim symbolem uwielbianym przez Anglików, nie tylko. W każdym razie my, żeśmy po czterech rogach naszej rabaty marchewkowej, żeśmy wbili takie patyczki drewniane.
I dookoła
taki parawanik to jest nic innego jak siatka zacieniająca dla szkółka, że to można kupić właściwie nawet w jakichś takich marketach budowlanych i ogrodniczych. I oczywiście wyżej niż te 60 centymetrów, żeby to tak ryzyk fizyk, to się nie opłaca. Czyli żeśmy zabronili jej w ogóle dostępu. Jeżeli nie macie państwo tego pod ręką, że tak powiem, to zdajecie sobie sprawę z kolejnej rzeczy, że ta mucha leci i jak ona dolatuje do marchwi, to ona siada u nasady i składa w tym miejscu na powierzchni ziemi jajeczka. I te jajeczka, jeżeli w tej ziemi dookoła marchewki są jakiekolwiek przerwy zrobione przez na przykład przerywanie marchewki, przez odchwaszczanie, albo przez ośmioletniego synka, który sobie marchewkę podkrada z ogrodu i bardzo się cieszy, ale niestety to też jest problem, jeżeli chodzi o pałuśnicę. Jeżeli ona znajdzie jakąkolwiek dziurę, taką bramę otwartą do tej marchwi w glebie, tak jest, no to one sobie, te jajeczka tam spokojnie spadają, przy tej marchwi się potem wylęgają z tego larwy. Malutkie, śliczne larewki, bialutkie, różniutkie i one właśnie wcinają tą marchew. Więc nie róbmy tego. Przede wszystkim, no jeżeli dziecko wyrwie marchewkę w ogrodzie, to koniecznie przyklepmy dookoła ziemię bardzo porządnie, tak? Bo to akurat nie można, nie pozwalać. Nie odchwaszczajmy marchwi. Wiem, że to tak strasznie brzmi, ale myśmy w zeszłym roku zrobili eksperyment i żeśmy jej nie odchwaszczali. I może nie mieliśmy marchewek 3-metrowych, ale mieliśmy marchewki bardzo piękne, bardzo pyszne, bez robactwa i bardzo zdrowe, tak? Bo po prostu nie robiliśmy tych dziur w ziemi, gdzie mogłyby wchodzić te muszki, połyśnice. A trzecia rzecz,
czyli
bardzo
nie
ważna...
nie wzruszać ziemi wokół? Bo zalecane nie. są przy marchwi właśnie takie wzruszanie ziemi wokół marchwi.
Nic nie wzruszamy, nie. ani siebie, ani marchwi, ani
lepiej
ziemi.
Lepiej nie ruszać.
I jeszcze trzecia rzecz, właśnie to, co powiedziałam na początku. Starajmy się tej marchwi nie przerywać. A wiąże się to z tym, że przede wszystkim przy wysiewach...
Rzadziej siać.
W ogóle tak szczerze mówiąc, to dotyczy wszystkich nasion. Staramy się siać jak najrzadziej nasionka. I też jak najpłycej, bo zauważyłam podczas warsztatu w naszym ogrodzie, że wszyscy mają ochotę troszkę głębiej te nasionka tam zakopać. Te nasionka prawdopodobnie wykiełkują, jeżeli nie zgniją, jeżeli są za głęboko, ale też o wiele później. Także wystarczy tylko i wyłącznie ziemią delikatnie przysypać, żeby tylko było to zacienienie i oczywiście ochrona od elementów jakichś tam pogodowych, ale nie za głęboko. I później, jak ona wschodzi, to nie czekać aż do jesieni, kiedy będą główne zbiory marchewki, tak? Aż ona będzie ogromna, potem my zbieramy to, kładziemy do spichlerza. To nie jest średniowiecze. W dzisiejszych czasach możemy sobie pozwolić na to, że robimy nawet 3, a nawet 4 sukcesyjne wysiewy marchewki i zjadamy ją, kiedy ona ma, ile to jest? 25 centymetrów, mhm. łącznie z takim cieniutkim korzonkiem na dole, czy 30, kiedy ona jest młoda, tak zwana baby carrot. Ona jest wtedy naprawdę smaczna, najdelikatniejsza. No i też ona wtedy ma więcej tych wartości spożywczych. Także możemy wtedy wysiać marchewkę wiosną, wczesnym latem, jeszcze latem raz i później ostatni raz my zawsze u siebie wysiewamy marcheweczkę tak pod koniec sierpnia i ta marchewka sobie bardzo powoli wzrasta, no bo już jest jesień, już są dni coraz krótsze i chłodniejsze. Na zimę w ogóle wszystko się zamyka, że tak powiem. Marchewkowy sklep jest zamknięty. A na wiosnę, w marcu, jeżeli śniegi tylko stopnieją, to mamy pyszne baby carrot z nawalikami.
Nawalikami, to prawda. Pani Katarzyno, to teraz już pytanie o pomidor. O pomidorach więcej chce pani rozmawiać za tydzień i poświęcimy dużo czasu pomidorom za tydzień, ale jest pytanie, dlaczego spadają kwiatki z pomidorów? Oczywiście pomidory są pod folią i nasza słuchaczka przesyła zdjęcie. Nie wiem, czy pani na swoim komputerze widzi to zdjęcie, ale te kwiatki są jakby ułamane, że zostają tylko same takie badylki, na których są te zawiązki kwiatów.
To znaczy kwiatki są ułamane, dlatego, bo one chyba w ogóle są w ten sposób zbudowane, że one tam się łączą. To chyba raczej nie jest żaden szkodnik, który w którymś miejscu to ułamuje, tak się zdarza na przykład na moich różach. Jeżeli kwiatki opadają, no to...
Zaeksperymentujmy, niech pani podejdzie do mnie na chwilę.
Ja podchodzę.
Ja tę ciszę zagadam. Znaczy ten moment, w którym pani przychodzi z mikrofonu do mojego mikrofonu.
Widzi tak, pani, bo one tutaj mają swoje takie łączenia i one po prostu odpadają w miejscu tych łączeń.
No właśnie. I co to, proszę na miejsce?
Tak, patrzę, jeszcze tutaj podgląduję, co pani... dobrze.
To już Katarzyna Bellingham wraca na miejsce i spróbuje odpowiedzieć na to pytanie. Co to może być?
To może być stres dla tej rośliny, więc albo, no niestety, albo za zimno.
Albo za gorąco.
No, myślę, że dopiero za gorąco to może się zrobić, ale chyba nie było za bardzo za gorąco, ale nie wiem jak, bo nie widzę tej całej folii, ale pamiętajmy, że one muszą mieć jak najwięcej przewiewu, te pomidorki. Ale nie wydaje mi się, żeby to jeszcze wpłynęło na to. To taki brak przewiewu i za częste sadzenie bardziej wpływa na to, że są jakieś choroby grzybowe, między innymi zaraza ziemniaczana. To tutaj by nie było problemu. Mi się wydaje, że tutaj jest albo za mokro, albo za sucho. To jest powód, dlaczego one opadają.
Mhm. Dobrze.
Bo gdyby nie było zapylania, to raczej by te kwiatki po prostu się nie wytwarzałyby się z nich owocki, ale one by nie opadały w miejscach tych łączeń. Tam jawnie widać na tych zdjęciach, że one opadają w miejscu łączeń.
Dobrze. Kolejne. Zgodnie z pani zaleceniem wyściółkowałem 2 tygodnie temu pomidory w szklarni słomą i faktycznie chwastów jest dużo mniej. Mam w szklarni również posadzonego rodzynkowca brazylijskiego, ale niestety zżerany jest przez brązowo-czarne ślimaki. W słomie się chowają. Czym je odstraszyć? O ślimakach mówiliśmy przed tygodniem, to tak jak o kretach moglibyśmy cały czas rozmawiać.
Tak, no oczywiście ze ślimakami co można zrobić? Można samemu je pozbierać i żeby je pozbierać, to musimy je najpierw zaprosić w jakieś jedno miejsce.
One chowają się w ziemi pod ściółką.
Właśnie one tutaj mają ściółkę do schowania się, ale gdyby pani może położyła i może tutaj trzeba by było, bo tutaj są takie troszkę warunki bardziej trudne dla ogrodnika, bo jest ściółka, po której one się chowają. Może tutaj zastosować taki pabik dla ślimaków. Może pani wykopać sobie gdzieś otwór nieduży w tunelu czy w szklarni, wykopać otwór no wielkości taki jak mała miseczka. Do tej miseczki nalać wody, piwa, nie wody. I tą miseczkę tak zanurzyć w ziemi, żeby te ślimaki mogły tam do tej miseczki, że tak powiem, wpadać. No bo jak to będzie miseczka stała na ziemi, to raczej żaden ślimak się tam nie, będzie mu ciężko, prawda, do tego wleść, że tak powiem. Także tą miseczkę troszkę w ziemi zakopać i tam te ślimaki się będą prawdopodobnie zbierały i topiły. Więc to jest taki ekologiczny sposób na zbieranie ślimaków. Ogólnie takie puby dla ślimaków można kupić właśnie w Anglii i one mają też daszki. Dlatego, bo nie daj Boże, tam jakiś się zawita.
Ptaszek.
No ptaszek to najwyżej się upije, ale owad. jakiś jeż, bo jeż może się utopić. Dlatego na przykład można również na tym położyć, powiedzmy, jakieś klocuszki albo patyczki i na tym coś od góry, jakiś taki daszek samemu zrobić. No ale jak już pani zrobi tą miseczkę z piwem, to już będzie dobrze. Czyli w ten sposób tą sprawę załatwić. Jeżeli pani nie ma czasu albo nie chce pani się w to bawić, to można kupić takie małe niebieskie granulki.
Granulat.
Ale wtedy starać się dosłownie, bo ludzie mają tendencję do rozsypywania za dużej ilości tego granulatu. Z doświadczenia wiem, że tak samo działa, czy się rozsypie garść, czy się rozsypie dosłownie 10 granulek. Wystarczy, bo one są...
Przyciągają
je, dokładnie. Tam, no niech pani zobaczy, lepiej na początku mniej.
Pani Weronika, mam problem z nieznanymi mi dotąd owadami z brązowym pancerzem, które oblegają moje maliny. Często siedząc na nich piętrowo, a nawet po 3 osobniki, liście są całe pogryzione. Te stworzenia potrafią latać, ale są bardzo powolne i bez trudu można je zbierać prosto z liści, co staram się robić, ale ciągle przybywają nowe. Na trawniku też jest ich sporo. Co to takiego, jak z nimi walczyć? Ja tylko dodam, że mamy czerwiec, więc w czerwcu...
Jestem ciekawa, czy to jakieś żuki są? Majowe? To są duże te majowe, to może nie one.
Majowe mogą być czerwcowe, a może jeśli na trawniku sporo, może opuchlaki się wylęgły i się przepoczwarzają w chrząszcze, które potem latają.
Masakra. I zjadają te liście,
no,
tak?
No, tak pani pisze.
W ogóle ten rok, jeżeli chodzi o owady takie jak żuki majowe, bo teraz mieliśmy maj już za sobą, więc mamy maj za sobą, więc możemy już tak, że tak powiem, osądzić, co się wydarzyło. Była naprawdę masakra w tym roku. Tyle, ile było tych majowych owadów latających, żuków, to dawno nie było. Pamiętajmy, że one mają takie nieregularne, to znaczy dla nich to jest regularne, dla nas nie jest regularne, ale one się wylęgują nie co rok, nie co dwa, ale czasami co wiele lat. Panie Jacku, może pan mnie poprawić, może jakieś bzdury mówię, ale chyba te majowe to nawet naście lat. One siedzą w ziemi.
Nie wiem, czy 13, ale kilka lat siedzą.
Długo, prawda? Mhm. Więc może być, że w tym roku przypadł jakiś wymiot, bardzo mocny, ale ogólnie ja chciałam państwu powiedzieć, że ten rok jest bardzo, bardzo zły, jeżeli chodzi na przykład o biedronki. Dlatego my mamy strasznie dużo mszycy w tym roku. Jeszcze nigdy nie mieliśmy tyle mszycy na naszych roślinach, a rośliny były w poprzednich latach o wiele mniejsze, młodsze, bardziej narażone na ataki jakichś szkodników, a było ich mniej, a więcej było biedronek. Ja idę teraz do mojego ogrodu i na różnych gatunkach, to nie ma znaczenia, czy to jest też owocowe, czy to nie jest owocowe, na wszystkim siedzi mszyca, czy czarna, czy brązowa, czy biała, czy zielona, czy w paski, czy w kropki, nieważne, ale nie widziałam jeszcze, oprócz tej chińskiej biedronki, o której państwu opowiadałam w zeszłym tygodniu, to nadal nie ma żadnej biedronki. To jest tragedia oczywiście, no ja nie będę z tego powodu pryskać, ja mam nadzieję, że one, no te rośliny przetrwają, bo ja uprawiam moje rośliny w sposób zdrowy i mam nadzieję, że będą wystarczająco mocne. Ale faktycznie w tym roku jest bardzo, bardzo kiepsko, więc jeżeli macie państwo rośliny, które są słabe, z jakiegoś powodu mają stres, chociażby z tego, że ich ziemia jest zasolona, że gleba nie jest żywa, że jest no, za bardzo wysterylizowana, to mogą sobie nie dać rady, więc to trzeba by było może nawet jakiś ekologiczny oprysk wyciągnąć.
Zapraszamy do pisania pytań w sprawie czerwonych guzików na cisach w borach tucholskich, które się pojawiły. To już po skrócie wiadomości, bo przed nami skrót wiadomości. Ja przypomnę numer do studia 603-06-06-06. Katarzyna Bellingham. Zapraszamy po krótkiej przerwie.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
No to o cisach teraz będziemy rozmawiali. Katarzyna Bellingham w studiu Ogrodniczka. Nasz pan Grzegorz pisze, mam cis płożący w borach. Na pętach pojawiły się małe czerwone guziki podobne do małej biedronki bez kropek i nóżek. Czy to jest szkodliwe i co robić? Pisze pan Grzegorz.
No tak, to jest szkodliwe. Tutaj żeśmy o tym rozmawiali i właśnie ja spróbowałam, bo oczywiście to jest szkodnik, który wysysa soki z pana cisów. To jest, no, właściwie jest czerwcem, należy do grupy czerwców, ale to jest
misecznik
cisowiec, dokładnie, ale to jest należy do grupy czerwców, których jest bardzo dużo i one nie tylko na cisach, ale często do nas piszą słuchacze, że na przykład mają to nawet na domowych roślinach, takich jak kliwie, takich jak cytryny, takich jak orchidee, tak? Mm-hmm. Czyli storczyki. To jest różne osobniki, może mają różne kolory, ale one właściwie robią to samo. One po prostu siedzą na pędach i wysysają soki i one są tak jakby przyklejone do nich, tak? Także właściwie nie zbierzemy tego ręką. To nawet czasami trzeba by było tak zdrapać paznokciem. Mm-hmm. No powiem państwu szczerze, że oczywiście ten szkodnik będzie, on się tutaj też wyczytałam dokładnie, bo to też warto zawsze właśnie, tak jak mówiłam przed chwileczką, tutaj pan, ten nasz słuchacz, który ma te cisy, to też dobrze by było, żeby dobrze poznał swojego wroga, żeby wiedzieć potem, jak z nim walczyć, ale niestety one składają swoje jajeczka od maja do końca lipca. 3000 jaj, podobno jedna samica, także to w ogóle są takie ilości, że aż strach. I one potem oczywiście powstają w lipcu z tego larwy. Te larwy jedzą również aż do końca września. Czasami igły marnieją dlatego, bo nie mają soków, które potrzebne są im do życia. Później te larwy zmieniają się w osobniki, które znowu zimują w korze cisa. Także jak coś takiego jest już niestety w roślinie, to ona już zostaje w roślinie. I to jest bardzo ciężko z tym walczyć. I oczywiście pierwsza rzecz, żeby z nimi walczyć, to jednak nasuwa się chemia. Nie wiem, czy to nie jest tak, że ja zawsze wierzę, że rośliny, które są słabsze, które są nieściółkowane, które podrzuca się nawozami sztucznymi, więc ziemia może być wysterylizowana, zasolona, które nie dostają żadnego, jeszcze tak powiem, jakiegoś organicznej ściółki, ekologicznej, czyli żywej ściółki, to te rośliny są słabsze i dlatego są bardziej podatne na jakiekolwiek szkodniki i choroby. Również to jest związane z podlewaniem, to jest związane w tym, czy one rosną na odpowiednim stanowisku, jaką mają glebę, bo pan jest w Borach Tucholskich, więc tam jest gleba bardzo, bardzo słaba, więc większość roślin w ogóle chyba powinna być uprawiana.
Cisy chyba lubią wilgotną, ale są odporne na słońce, półcieni i chętnie rosną w cieniu. Tak. Znakomicie, tylko że potrzebują wilgotnego podłoża, to prawda.
Także trzeba przede wszystkim, nawet zanim pan się zastanowi nad opryskiwaniem tych szkodników, to przede wszystkim trzeba pomyśleć o tym, żeby ta roślina miała jak najlepsze warunki wzrostu i to dotyczy wszystkich roślin. No opryski stosowane są są takie środki, które są zrobione z oprysków parafinowych.
Olej parafinowy taki. Mhm.
Może można by było, teraz jest też sporo takich oprysków oleistych, które są wykonane z ekologicznych substancji. To można kupić, to są różne oleje z różnych żyjątek, że tak powiem, czy żyjących organizmów.
To tyle oczywiście, pani Katarzyno. Teraz czereśnie. Przed tygodniem rozmawialiśmy o czereśni, ale pani Katarzyna pisze, że ma malutką czereśnię od 2-3 lat. Ile czasu trzeba czekać, aby porządnie zaowocowała, aż urośnie, pyta.
No to nawożenie też zależy od jakoś, tego właśnie.
Nawożę naturalnie, pokrzywa, obornik. Póki co mam 3 sztuki owocu, przy czym tę najczerwieńszą porwał szpak, zostały 2, pisze pani Katarzyna.
Pani Katarzyna pisze, że podlewa azotem, czyli podlewa pokrzywą. Więc zastanawiam się, czy może, bo z drzewkami owocowymi, jabłonki czy inne drzewka owocowe, jest taki mały problemik, jeżeli chodzi o azot. Jeżeli będziemy im podawać za dużo azotu, to one mogą zacząć właśnie wtedy mieć więcej przyrostu, więcej liści. Trzeba bardzo uważać z tym, żeby tego nie przedobrzyć. Więc ja powiem państwu szczerze, że takie drzewka bym bardziej podlewała gnojówką tylko i wyłącznie z obornika. Żeby nie było za dużo tego azotu, tak jest. Także po pierwsze to, i to może być też tak, ja nie wiem, czy u pani Katarzyny na przykład jest dużo liści, dużo pędów, czy są ładne przyrosty, bo jeżeli ten azot jest w dużych ilościach, to może właśnie tak się skończyć. Kiedy będzie owocowała porządnie? No nie wiem dokładnie kiedy, mam nadzieję, że już w przyszłym roku.
To tak jak mówiliśmy, zależy także od podkładki. Ja tylko powiem pani Katarzynie, bo ja mam 3 czereśnie wczesne. Jeśli porwał już szpak, to znaczy, że to są wczesna odmiana teraz czereśni, bo te późne jeszcze szpaki nie porywają. W tym roku moje czereśnie 3 pięknie zakwitły i mam 4 czereśnie, bo przymrozki jak przyszły, zcięły większość owoców i naprawdę plony w tym roku czereśniowe są bardzo słabe.
Kwiatków wcześniej.
Bardzo bardzo, bardzo słabe. Jeszcze o ściółkowaniu, bo pan Radek z Lęborka ściółkuje rośliny z koszoną trawą, oczywiście niezbyt grubą warstwą, ale zauważył, że po czasie tworzy się taka nieprzepuszczalna czapa i woda ma problem sforsować tę przeszkodzie.
To za dużo.
Poza tym czarne ślimaki znalazły sobie pod tą ściółką dom. Coś nie tak robię, pisze pan Radek.
Panie Radku, ja myślę, że za często pan układa tą ściółkę tam. To wystarczy naprawdę raz na jakiś czas i ta warstwa potem się zasuszy i to niestety nie możemy tego robić regularnie. Dlatego, bo faktycznie wtedy budujemy taką, prawda, budujemy taki pancerz na ziemi. To raczej nie. Jeżeli chodzi o ślimaki, to podobnie jak tutaj pani pisała przy pomidorach, jeżeli jest ściółka i tam się zbierają te ślimolce, to wtedy trzeba by było znowu taki pubik im zafundować, bo trudno będzie to, tak, trudno będzie to zbierać spod ściółki, a do takich pubów one same będą schodziły, albo położyć na ściółce jakąś właśnie czy dachówkę, czy kafelkę, czy kafelek, zresztą mam z tym problem, i one się pod tym pewnie będą zbierały jeszcze bardziej niż pod ściółką i po prostu zbierać.
Trudne pytanie. Pani Kasiu, trawa u mnie z zewnętrznej strony robi się biała. Gdy sunę mokrym palcem ten biały nalot, ukazują się brozowe plamki. Czy jest to choroba, czy działanie człowieka?
Wydaje mi się,
biały
że to jest...
nalot na trawie,
wydaje mi się, że to jest jakaś choroba.
A pod tym białym nalotem po sunięciu są czarne, brązowe plamki.
Wydaje mi się, że to jest choroba, jakaś choroba grzybowa. Nie spotkałam się, powiem szczerze, z takim czymś. Ciekawe to jest, ja to mogę sprawdzić, ale raczej, jeżeli są plamki na liściu, no bo gdyby na przykład były same plamki, to czasami jest nawet grat. A w niektórych miejscach był grat.
Na trawie?
No może być nawet na trawie, ale pani ścina, tak? Regularnie?
No chyba tak.
A może to jest trawa ozdobna?
Nie wiem.
No właśnie, to jest też ciekawe, ale mi to troszkę, że tak powiem, śmierdzi chorobą grzybową.
Ale pani Ela, u mnie w ogrodzie nie ma żadnego robactwa, bo karmię do tej pory ptaki i jeże i one całe zło w ogrodzie sprzątają.
I bardzo dobrze. My mamy jeszcze do tego żaby i ropuchy. Dzisiaj była taka śmieszna sytuacja, bo jechaliśmy do pracy, to znaczy, no, że tutaj też do Gdańska, i mój mąż coś wyjął z pomiędzy nóg, gdzieś tam z pomiędzy tych pedałów w samochodzie i mi to daje i mówi: żaba. Ja tak się przestraszyłam, ja się nie boję żab, ale no to taka głupia sytuacja była. Moje dziecko było przerażone, że matka tak się drze. Ale po prostu Andrzej gdzieś tam w samochodzie nawet żabę znalazł. Musieliśmy ją niestety w drodze do Kościerzyny, pozbawiliśmy ją oryginalnego domu i jakieś nowe kolonie założy teraz.
Pani Katarzyna w sprawie tej czereśni dopisała: kwiatów było dużo, tylko ten zimny maj.
No, czyli
czekam dalej
powód,
na te czereśnie,
tak.
Póki co kupię sobie parę kilo.
To niestety pogoda jest też głównym wyznacznikiem tego, co my w tych ogrodach będziemy zbierali. No, to jest problem. No to jest problem, bo jak wczesne czereśnie sadzimy, to jest problem z mrozem, a jeżeli późne czereśnie sadzimy, to znowu jest problem z robactwem, prawda? Także ryzyk fizyk. Jedna taka.
Pani, jeszcze jedna chyba, Kasia. Mam problem z nadmiarem liści. Straciliśmy w ten sposób sporo rzodkiewek. Rozumiem, że za nadmiar liści w rzodkiewkach. Podejrzewam, że to przenawożenie azotem, ale jakim sposobem, skoro podrzucam jedynie obornik granulowany, i co z tym można zrobić?
Może za dużo tego obornika granulowanego, bo my to porzucamy, tak szczerze mówiąc, tylko raz na początku sezonu. A potem to może gdzieś tak w połowie lata, jak robimy jakieś dosiewki jakiegoś innego gatunku. Trzeba zjeść te liście, bo liście są pyszne też.
Te młode liście.
Stare
już są takie,
Ale to nic, no to w tym miejscu proszę posadzić kapusty, bo kapusty uwielbiają azot, więc jeżeli tam jeszcze czegoś za dużo, to one to wyciągną, więc chociaż rzodkiewki akurat też są rośliną kapustą, tylko że akurat przy rzodkiewkach nie jemy liści, tylko prawda, jemy
one
te
potrzebują
rzodkieweczki.
Wody.
Tak, dlatego rzodkiewki w ogóle teraz nie ma co uprawiać. Teraz w to miejsce można posadzić na przykład rukole, jarmuż, kapustę, czy brokuły, czy coś takiego, to na pewno bardzo z tego azotu skorzysta i w przyszłości tak nie za dużo tego sypać.
Audycja absolutnie interaktywna, bo słuchacze odpowiadają. Faktycznie sprawdziłam i wygląda na to, że to chrabąszcz majowy. Walczyć czy poczekać, aż sobie pójdzie? To ten, co siedział na malinach i na trawniku.
One sobie pójdą.
A jeszcze pan Wojtek pisze, że to żerujące na malinach, tak podejrzewa, to ogrodnica niszczy listka? U mnie co roku, po prostu zbieram, a na trawniku zadeptuję, pisze pan Wojtek. Przyznam, że pierwszy raz spotykam się z tą ogrodnicą, z taką nazwą.
Taką wredną ogrodnicą. Ach, no. Jest taki żuk. Tak, to można sobie włączyć na internecie, sprawdzić kolor. Faktycznie ten żuk ma taki, te swoje skrzydła, jak są w stanie złożonym, są takie brązowawe.
A łepek zielony?
A łepek jest czarny, z tego co ja tutaj widzę. Ogrodnica niszczylistka.
Ogrodnica niszczylistka.
Jejku, jaka straszna nazwa.
Mhm. Pani Kasiu, czy pomidorki podlewamy w tym okresie gnojówką z żywokostu, czy gnojówką z obornika? A może na zmianę? Pozdrawia pani Gosia z Przyjaźni.
Pani Gosiu, jeżeli ma pani gnojówkę z żywokostu, to jak one tylko kwitną, to tylko gnojówką żywokostu. No to jest taki trochę luksus. A jeżeli nie ma pani gnojówki żywokostu, to można spokojnie ją zastąpić gnojówką z obornika, który ma mniej potasu, ale jego wszystkie składniki są dosyć zbalansowane, więc nie będzie nagle, że będzie miał więcej liści czy więcej czegoś. Także spokojnie, na pierwszym miejscu żywokost, na drugim miejscu obornik, a na żadnym miejscu już o tej porze roku pokrzywa.
Mhm. Za dużo azotu. Dzień dobry, pomocy. Dwuletnie awokado pieczołowicie hodowane zachorowało. Brązowieją liście, wprawdzie nowe wypuszczają, ale pozostałe chorują. Podlewamy codziennie, co robić, jak ratować Kuba. I pan Kuba przysyła zdjęcie spodu liścia, który no, takie brązowe plamy robią się pomiędzy nerwami. Pani Katarzyna Bellingham przychodzi znowu do mnie, żeby zobaczyć to zdjęcie. I już wraca na miejsce, twierdząc, że to jest czegoś niedobór.
I tak, jeżeli państwo podlewacie, to czy podlewacie to z jakimś nawozem raz na jakiś czas? Dlatego, bo jeżeli się podlewa codziennie, no to się, tak jak deszcz na dworzu, wypłukują się składniki pokarmowe. Na przykład to awokado ma 2 lata. Warto by było już co roku, szczerze mówiąc, przesadzać do doniczki innej, ale niekoniecznie chodzi o wielkość, chodzi o ziemię. Dawać jakąś ziemię nowszą, dlatego, bo tak jak mówię, cały czas się podlewa, to wszystko się wypłukuje. I postarajcie się posadzić to awokado do mieszanki z podłoża, które można kupić w sklepie, ale zmieszanej z jakąś ziemią normalną, prawdziwą, czyli albo jakąś ziemią z kretowisk, albo z jakimś kompostem, żeby tam było jakieś życie i jakieś, jak ja to mówię, mięso, ciało, bo te takie podłoża ze sklepu to jest torf odkwaszony, który jak wyschnie, to tylko i wyłącznie nożem albo jakąś siekierą, a jak się przemoczy, to znowu to jest ciapa. Także trzeba by było dodać do tego czegoś porządnego, no bo takie awokado, gdzieś tam, gdzie ono oryginalnie rośnie, one by w życiu w takich warunkach prawdę nie rosło, ani w domu, ani w donicy, w takim podłożu, więc już no dobra, ma przekichane będzie w domu, to już wtedy ułatwmy mu życie ze względu na podłoże. Mm-hmm. I wtedy starajmy się kupić ten uniwersalny nawóz z hodowli dżownic, bo to ma też zbalansowaną ilość różnych składników. I wtedy raz na tydzień, powiedzmy, takim czymś podlać.
Generalnie o podłożach można by też trochę porozmawiać, bo rzeczywiście na polskim rynku głównie dominują podłoża torfowe z wykorzystaniem torfu. Wiem, że w wielu krajach już odchodzi się od torfu jako nieekologicznego podłoża.
Torf jest bardzo nieekologiczny, ale niestety większość innych substytutów, na przykład włókno z kokosu, czy dużo różnych pomysłów kokosu, to jeszcze szybciej wysycha. Także szczerze mówiąc, nie jest tak dużo tych dobrych substytutów. Najlepszym substytutem oczywiście jest normalna ziemia, tylko ta ziemia to też nie tak łatwo, prawda, i też jest ciężka. To taki produkt troszeczkę dla konsumera jest najłatwiejszy do kupienia właśnie, który jest zrobiony na bazie tego torfu, ale pamiętajmy, że to jest bardzo, bardzo nieekologiczny wybór.
Ale dlatego, już i w Polsce można dostać ziemię, podłoża, na których jest napisane, że z ograniczoną ilością, czy ze zmniejszoną ilością torfu. Więc
no takie
bardziej ekologiczne. Sporo kompostu jest i ziemi takiej zwykłej właśnie.
No to ja bym to chciała, i u nas niestety nie widziałam czegoś takiego, ale bardzo bym chciała coś takiego zobaczyć, bo to są takie nieodnawialne złoża i to się tak naprawdę bardzo marnuje naszą planetę.
To ja powiem, bo ja kupiłem takie podłoże, jaka firma, bo nie możemy reklamować firm. Znowu pomidory. Ten temat za tydzień, pani Katarzyno,
będzie
mocny.
Ja myślę, że całe lato będzie z nami.
Bo pani Sławomira, jak domyślam się, bo podpisała się Sławka, napisała, jak nawozić pomidorki balkoni red w doniczkach. Do tej pory rosły bardzo ładnie, zawiązały owoce, a teraz od dołu żółkną. Chyba są głodne.
albo głodny, albo mam trochę za dużo wody, dlatego, bo pomidorki w donicy nie potrzebują aż tak dużo wody, jak pomidorki, które rosną w gruncie, bo to są karłowate, maluteńkie pomidorki. Także ja z doświadczenia wiem, że czasami nawet zapomniałam o nich, one w tej szklarni w takiej gorącej stały cały dzień, miały dosyć suche podłoże, potem wszystko wsadziłam do miski, to samo się napiło tyle, ile trzeba, ale na pewno lepiej by było, żeby tego nie przelewać. Takie żółte liście mi się z czymś takim również kojarzą. Jeżeli chodzi o niedobór jakiegoś pierwiastka, to bardziej bym się kierowała właśnie jakimiś przebarwieniami na liściu typu tego, co nam przysłał pan z tym awokado. To są
takie brązowe plamki rozsiane na liściu.
To są różne plamki, tylko że najważniejsze jest to, że to niekoniecznie są brązowe, to są niebieskie czasami sine takie, czasami żółte. Te plamki, to tak występuje, że tak jakby nerw liścia jest widoczny, a reszta właśnie się przebarwia, ta blaszka liścia. No są różne problemy, że tak powiem, z nawożeniem pomidorów, ale ja myślę, że pani tych problemów nie ma. Wystarczy właśnie kupić taki uniwersalny nawóz do hodowli dżownic i w takim czymś raz w tygodniu porządnie podlewać, takim czymś nawozić. A jeżeli pani może i ma dostęp do naturalnego nawozu z dużą zawartością potasu i to może być albo żywokost i zrobić z tego gnojówkę, bo to, no nie wiem, jak pani mieszka na balkonie, to może sąsiedzi się obrażą, że pani robi gnojówkę na balkonie. Albo też popiół drzewny, powiedzmy z ogniska o tej porze roku, zmieszany z wodą, no to się rozpuszcza w jakimś stopniu i tym też można podlewać pomidorka raz w tygodniu, bo teraz, jeżeli one kwitną i owocują, one będą potrzebowały najwięcej potasu. Także albo uniwersalny, żeby wszystkie składniki były zbalansowane.
Znaczy uniwersalny też dżownic, tak?
Tak, znaczy mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach, jak nie wiem, jak oni to robią, oni chyba musieli pogadać z tymi dżownicami, żeby one co innego tam wydalały. Ale w dzisiejszych czasach widziałam, że są z tych dżownic, ale też różne faktycznie i dla roślin takich, i dla siakich, ale nie ma co kombinować. W ogrodnictwie zawsze państwu proponuję, żeby nie kombinować, trzymać się jak najbardziej takich prostych rozwiązań i właśnie albo uniwersalny z dżownic, bo to jest naturalne, więc nie będzie żadnego problemu, albo wtedy, jeżeli możemy się pobawić w to, to poszukajmy naturalnego, ale potasowego.
Pani Teresa z Brodwina z Sopotu. Liście powojnika bujne, wysokie na pergoli balkonowej, ale pod spodem pierwsze liście robią się białe i więdną. Czy coś robić? No, pewnie pleśni albo jakieś inne rzeczy w powojnikach, bo powojniki zaczynają rzeczywiście chorować od tych dolnych liści i zaczynają one zasychać i gubić te liście.
Jeżeli chodzi o powojnika, to przede wszystkim jest taka
zasada. Ja wiem, co zrobić, czym opryskać, ale to chemia.
No tak, no większość niestety chorób grzybowych opryskać chemią, bo choroby grzybowe traktowane ekologicznie, to polega to bardziej na obserwacji, na wcześniejszym zbieraniu. Można pozbierać liście, można rośliny przyciąć. Nie wiem dokładnie, jaki to jest powojnik, ale większość powojników świetnie reaguje na przycinanie, nawet jeżeli pani by wycięła niektóre pędy. Na pewno bardzo szybko pozbierałabym te liście, które tak źle wyglądają i się ich pozbyła, ale również bym duży nacisk położyła na to, jak ta roślina jest uprawiana. A jeżeli chodzi o klematizy, czyli o powojniki, to najważniejsza jest jedna zasada. Nogi zimne i zacienione, a góra słoneczna i gorąca. Więc nawet w Anglii, jeszcze w niektórych miejscach, ale w starych czasach pamiętam, że robiono takie pół cylindry z terakoty, czyli z gliny, które można było nakładać na dolną część klematisa. Przepraszam, powojnika, jesteśmy w Polsce, nie wiem, po polsku. Tam, gdzie wyrastał...
Nie, klematis to jest łacińska nazwa, więc można.
Tak jest, żeby ta dolna część rośliny była właśnie chłodna i ciemna, a górna była wystawiona na słońce.
Więc... Ewentualnie można posadzić przy nich rośliny zacieniające.
Jak najbardziej, uwielbiam
te korzenie,
tak.
Choćby bodziszki, bo wiem, tak. że bardzo ze sobą współgrają klematisy z bodziszkami, które chronią wówczas te korzenie.
I chronią te korzenie, tak żeby nie było to na patelni, żeby on na dole, właśnie w tej dolnej części nie był wystawiony na zbytnie, na słonecznienie, na wysuszanie. To jest ważne. No
I bardzo potrzebują nawozu klematisy, bo za chwilę będą, jeśli nie kwitną, to za chwilę będą kwitnąć.
I dobrze też wyściółkować, jeżeli nie macie nic posadzonego tam przy tym na dole, to grubą taką, ja zawsze mówię, 5-7,5 cm przynajmniej grubość ściółki, jakiejś naturalnej.
Pani Jola pisze, że jej żywokost już kwitnie. Czy można ścinać i robić nawóz, czy usunąć wcześniej kwiaty?
Wszystkiego można robić. Przycina pani to powiedzmy 5-10 cm nad ziemią, ale to nie musi zakwitnąć. Może nawet wcześniej można zbierać. Jak są liście, to można je zbierać. Kwiaty, nie kwiaty, wszystko wrzucamy do gnojówki.
Czym nawozić pomidory? To chyba daliśmy odpowiedź wcześniej. Pan Tomasz z Tczewa pisze, papryki tomaszowe pozdrawiają państwa. Dziś wyślę maila w sprawie nowego nawozu do papryk.
Och, nowy, och, pan jeszcze wymyślił jakiś nawóz do papryk. Wspaniały człowiek. Dziękujemy, czekamy niecierpliwie. Mm-hmm. No papryki też.
Papryki też.
Albo od razu pizzę z papryką, albo coś, jakieś inne danie tutaj na lunchek.
Ratunku woła Hedera, żółknie dużo liści wewnątrz rośliny.
Sucho? Nie wiem, w którym miejscu to jest posadzone, czy bo zazwyczaj hedery mają, dostają takie kiepskie miejsca w ogrodzie, gdzieś tam pod płotem, w jakimś takim pasie 10-centymetrowym pomiędzy krawężnikiem a płotem. Nie wiem, w jakie ona ma warunki, ale jak coś usycha, no to raczej jest mało, za mało wody. Mhm.
Czy może pani powiedzieć mi, co to za krzew i czy można go przycinać? Nie sadziłam go sama, liście ma jak jaśmin, a kwiatostany inne. Zrobił się bardzo duży, pisze pani Lucyna. Mało czasu zostało, ale pani Katarzyna, niech pani dojdzie, czy znowu podejdzie. Naprawdę to jest multimedialna audycja, bo państwo przesyłacie MMS-y ze zdjęciami i pani Katarzyna musi tutaj przejść dookoła. Chyba zrobimy, że pani też będzie mogła te SMS-y obserwować.
Kurczę, ja pamiętam, ja znam tą roślinę, ale ja to po łacinie i pewnie jeszcze przekręcę. Ja muszę sobie tutaj je pogooglować, że tak powiem.
Czyli w następnym może za tydzień może pani da odpowiedź wówczas?
Dam odpowiedź, dobrze. Ja sobie tak tutaj sprawdzę, ale dobrze. Jakaś ekszanokorda, coś takiego, ja to muszę dokładnie sprawdzić. Coś tam korda.
Pani Katarzyna szuka, ale to jest za chwilę pewnie znajdziemy. Pani Katarzyno, w najbliższych dniach co należałoby zrobić jeszcze w ogrodzie? Zapowiadają się duże upały, podlewać często?
Podlewać. Jeżeli się da, to naprawdę polecam zainstalować jakąś linię kroplującą, jakieś spryskiwacze, dlatego, bo to można naprawdę, że tak powiem, spędzić tyle czasu na podlewaniu, o wiele więcej pieniążków wydać niż potrzeba, a takie podlewanie jest niedrogie, można podłączyć po prostu z wężem na zewnątrz do kranika i jakoś to podlewać ręcznie. Koniecznie i jak się tylko da ściółkować. Ja zapraszam do siebie, jeszcze w tym tygodniu, w sobotę będę na miejscu, wszystko mogę państwu opowiedzieć, pokazać, jak to u nas w ogrodzie robimy, będzie również otwarte w sobotę, także zapraszam, bo najlepiej to jednak zobaczyć, że tak powiem, na własne oczy. Ale przede wszystkim właśnie podlewać i ściółkować, no bo ściółkowanie to nie tylko pomaga z wodą, ale również z chwastami. My, jak tylko coś nowego, jakąś nową część ogrodu, bo teraz mamy 4 ogromne rabaty właśnie dla tych ptaków i motyli obsadzone i natychmiast już 2 są całkowicie ururkowane, jutro 2 zostaną również ururkowane tymi
ururkowane się linią. Rozprowadzenie kroplujące.
Tak jest i od razu natychmiast ściółkujemy, żeby po prostu potem do tego nie wracać. Bo jak przegapicie ten moment i chwasty zaczną wzrastać, to już będziecie potem naprawdę cierpieć z tego powodu. No i oczywiście pomidorki, o których będziemy mówili w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, porządnie i się nimi opiekować, to ściółkowanie to nie tylko będzie wpływało na osłabienie chwastów i na zatrzymanie wody w ziemi, ale ja to zawsze wszystkim opowiadam, że i którzy przychodzą do mnie do ogrodu, że jednak pomiędzy tymi pomidorkami się dużo chodzi. Się obrywa wilki, czyli te pędy boczne, się je podwiązuje, a potem jak są plony, się je zrywa, więc bardzo mocno się depcze ziemię. A jednak skoro my dodajemy do tej ziemi obornika, kompostu, no to cały czas staramy się, żeby ta budowa była wspaniała, najlepsza. A potem bierzemy i wszystko niszczymy chodząc po ziemi, chodząc po glebie. Więc taka warstwa słomy, tak jak myśmy wyściółkowali właśnie słomą, również wpływa na to, że to jest taka jakby pierzynka i no jednak to chodzenie nie jest aż takie wyniszczające dla budowy gleby. Mm-hmm.
Wrócę do tego pytania dotyczącego ściółkowania świeżą trawą, bo w ubiegłym tygodniu pani mówiła, że można ściółkować cienką warstwę, ewentualnie podsuszyć trochę tę trawę i takim sianem ściółkować. No to taki substytut byłby tej słomy, tak?
Jak najbardziej. I wtedy, jeżeli on to jest faktycznie suche, to można dać grubszą warstwę, bo tutaj mieliśmy słuchacza, prawda, który to troszkę inaczej to wyglądało. To było dosypywane co jakiś czas, prawda? I to wtedy będzie faktycznie robiła się z tego taka gruba skorupka, tak? Bo po troszeczku będzie się rozkładała i będzie pozostawiała. Nie, to trzeba porządnie wysuszyć i wtedy można używać w porządnej takiej grubości.
I jeszcze jedno pytanie, jak często podlewać to awokado, które tam chorowało?
To znaczy przede wszystkim ja zawsze sprawdzam, kiedy podlewać, przez podniesienie albo postukanie w doniczkę, tak? To jest dla mnie najważniejsze. Nawet nie dotyka się u góry, czy jest mokre, czy nie mokre, no bo to też nic nie oznacza. Musicie Państwo zobaczyć, jak ciężka jest ta doniczka po podlaniu, ale takim porządnym podlaniu. Mhm. Wstawcie do jakiejś miseczki, niech sobie to awokado napije się, ile potrzebuje i potem zobaczcie, jakie to jest ciężkie. I dopiero aż fizycznie będziecie mogli sami zaobserwować, że ta doniczka jest o wiele lżejsza, to dopiero wtedy trzeba to podlewać, bo awokado też nie jest przyzwyczajone do
ten sam cały sposób czas na pelargonie można zrobić?
Do wszystkich roślin świata.
Gwiazda betlejemska zrzuciła liście. Co teraz muszę z nią zrobić?
O kurczę, co to było z tą gwiazdą betlejemską teraz, co można z nią zrobić? Już sobie próbuję przypomnieć, ale chyba nie pamiętam. W przyszłym tygodniu opowiem, bo mam tą całą listę dokładnie krok po kroku z gwiazdą betlejemską, ale jakoś tak teraz na żywo, bo tam faktycznie trzeba się kierować różnymi terminami, różnymi miesiącami, więc żeby tutaj nie nakłamać, to ja po prostu w przyszłym tygodniu sobie to wszystko zapiszę i pani powiem. Mhm. Albo panu.
Albo panu. I jeszcze pani Joanna na zakończenie. Wiciokrzew zaostrzony na balkonie, trzeci rok, nie kwitnie. Wiciokrzew nie kwitnie.
No one, szczerze mówiąc, one lepiej kwitną na słońcu. Czy to jest słoneczny balkon?
Słoneczny, nie wiem, czy jest słoneczny. Wiem, że wiciokrzewy bardzo lubią słoneczne miejsce.
One o wiele lepiej wtedy kwitną.
I w zacienieniu słabo kwitną.
Tak jest, one w zacienieniu bardzo słabo kwitną, ale kwitną. No one też u mnie, powiem państwu szczerze, że u mnie też potrzebowały kilku lat i dopiero teraz zaczęły lepiej kwitnąć. No tak jak mówię, no na balkonie, czy to ma dużą doniczkę, czy mniejszą, czy to nie jest... Patrzmy zawsze nie na to, czy powinno kwitnąć o tej porze, czy nie powinno, tylko czy ta roślina ma dobrze. A żeby miała dobrze, to przede wszystkim musi być żywą ziemię, w której nawet może są jakieś dżdżowniczki, nawet w doniczce.
Oby były te dżdżownice. Musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Gościem Radia Gdańsk była Katarzyna Bęga.
Bardzo mi miło, do usłyszenia.
Bardzo mi także miło. Dziękuję państwu. Zapraszam za tydzień na pytania. Będzie odpowiadała Katarzyna Bellingham. Te pytania zbieramy i przekazujemy, nawet jeśli nie uda się w tym programie na wszystkie odpowiedzieć. Do usłyszenia.